Witam naszego gościa, rozmówcę, eksperta. Jest nim pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy ponownie w Radiu Maria. Drodzy państwo, nasz temat brzmi pluralizm mediów w czasie pokoju i wojny. Temat aktualny, chcemy spojrzeć na to, co się dzieje wokół nas i też z tej perspektywy mediów, a to nas dotyka bardziej niż nam się nieraz wydaje i to też, myślę, usłyszymy, zobaczymy. Potem oczywiście nasze rozmowy, jak to zawsze bywa w naszych programach. Drodzy państwo, panie profesorze, pluralizm mediów. Zacznijmy, wyjaśnijmy, o czym chcemy rozmawiać. Co to znaczy, kiedy są media pluralistyczne? Na czym to polega?
No, media to taki szczególny środek społecznego, masowego przekazu. I pełnią też szczególną rolę, nie tylko tę informacyjną, ale również opiniotwórczą we współczesnym społeczeństwie.
No a nieraz same generują fakty, by się chciało dodać jeszcze.
Właśnie. Tworzą opinie, pomagają w kształtowaniu. Jeśli są dobrze, wypełniają swoją rolę, to wspomagają zbieranie informacji przez odbiorców po to, żeby powstała także i ich opinia na dany temat. Ale jeśli są ukształtowane nieprawidłowo, no to wówczas, gdyby były tylko one, to wówczas byłby ten odbiorca w takiej zamkniętej bańce i wiedziałby tylko to, co jemu te media przekazują.
A to też swoją drogą często dzisiaj jest zjawisko, bańki medialne, tak też się nieraz mówi.
No są takie też i nawet często niektórzy odbiorcy sami zamykają się w takiej bańce i jeśli nie podejmują żadnych innych kroków w pozyskaniu informacji, no to właśnie nie korzystają z tego pluralizmu, bo pluralizm w mediach oznacza wielość i różnorodność. Mogą więc występować różni, swobodnie się wypowiadając, a odbiorcy powinni taki element państwa, skorzystać z tego elementu państwa demokratycznego, żeby ukształtować opinię, poszukując najpierw prawdy. No bo tę opinię o rzeczywistości możemy kształtować na podstawie prawdziwych informacji. Ale tyle jest obecnie różnych mediów, bardzo dobrze, ale w nich pojawiają się tacy, którzy te informacje zamulają albo nawet wręcz manipulują informacjami czy jakimkolwiek przekazem, bo nie mówię tylko tutaj o, nie możemy tylko patrzeć na same informacje.
Co znaczy zamulać, zamulać informacje?
Są programy publicystyczne, są programy rozrywkowe i one też powodują różne kształtowanie opinii na temat także otaczającego nas świata. No chociażby odniesienie do kościoła, do wierzących osób. Wystarczy w rozrywkowym programie, że będzie tam nie tylko tak jak w satyrze naśmiewanie się z wad, ale również kłamstwa i oszustwa albo obrażanie. Obrażanie no to też wtedy odbiorca, doświadczając czegoś takiego, no nie buduje właściwie opinii tej na rzeczywistości, na prawdzie. No już odbijając troszeczkę tak na marginesie, słyszeliśmy, czytaliśmy w różnych mediach, także tych internetowych, tych społecznościowych opinie, że Kościół nic nie robi w wspomaganiu uchodźców. A przecież i w kolejnych programach pokazywane jest nie tylko Caritas, nie tylko parafialne, wykorzystanie domów parafialnych, ale sam byłem na rekolekcjach w Częstochowie, korzystałem z domu pielgrzyma i w tym domu pielgrzyma już wtedy, na początku marca, znajdowało się kilkanaście rodzin, a teraz wiem już ich więcej, z Ukrainy. Nawet z niektórymi rozmawiałem, z pani, z synem i z matką, była z Odessy. Więc po prostu wiem o znajomym, który udostępnił w swojej parafii tam poza Krakowem swój domek letniskowy, dając nawet też możliwość ogrzewania. No po prostu kłamstwo, które widoczne jest gołym okiem, jak tylko ktoś sięgnie dookoła, ale upowszechniają specjaliści od upowszechniania kłamstw. No i stąd ten pluralizm jest potrzebny. Ten pluralizm to w takiej ocenie takiej, powiedziałbym, teoretycznej. Mówi się o pluralizmie strukturalnym, żeby było dużo tych mediów. Mówi się o pluralizmie treści, źródła. No i jeśli na przykład popatrzymy też, żeby już praktycznie odnieść. No, pluralizm mówi się w telewizyjnych przekazach. Program telewizyjny budowany na społecznym nauczaniu Kościoła, katolicki, telewizja Trwam. Na całym multiple, wszystkich tych multipleksach, które są dostępne i których wiele jest programów, jest tylko jeden. No i dobrze, że jest jeden, ale ile musieliśmy przez ci, którzy prosili o to, walczyli o to, przez wiele lat, a szczególnie tam w 12 roku, żeby można było ten jeden zrealizować. A hasła, które są zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji, ale także i w każdym rozstrzygnięciu wówczas dotyczącym konkursów na multipleksach, było zapisane obowiązek zapewnienia pluralizmu. No ale ten pluralizm był widoczny, że w tym zakresie, w zakresie treści, go nie było. Mówiło się tylko o okienkach dla katolików w telewizji publicznej czy w Polsacie dopuszczonych. No i dopiero reakcja odbiorców powodowała, tak jak było też wcześniej, jeszcze z Radiem Maryja, również, żeby mogła być ogólnopolskim nadawcą, czyli nie, chociaż w hasłach dawniej i wcześniej, już od 2002 roku też było wpisane w ustawie o radiofonii, ale nawet i wcześniej o radiofonii i telewizji, to wymaganie dbania o pluralizm, ale później, gdy dochodzi do realizacji, to patrzy się tylko na jedne kryteria, a nie na drugie. I stąd potrzeba oddziaływania również odbiorców, żeby do tego pluralizmu dojść. My mamy obecnie...
Czy możemy przyjąć jako kryterium pluralizmu nie tyle może etykietę, taka czy inna nazwa, inne logo ma i coś, ale po prostu kto to finansuje, tak? Kto za tym stoi?
Kto jest właścicielem.
Właścicielem, tak.
Właścicielem. Bo jednak pomimo wszystko, mówię nie tam, że taki dziennikarz czy inny, ale właściciel decyduje o tym, jaka jest linia danego programu nadawczego. I jeśli mówimy o pluralizmie, to chodzi o to, żeby ten kapitał osadzony w środkach nadawczych, w tych koncesjach i realizowanych koncesjach, był też różnorodny. Żeby na przykład nie były same publiczne media, albo same tylko jednego właściciela. No i stąd są takie badania. No my współcześnie już korzystamy w tej kadencji, korzystamy już z takiej oceny pluralizmu wskaźnikowej. Czyli jest ten monitor pluralizm, parametr, który określa, jaki jest udział tych, którzy mają czwórki największych uczestników w danym rynku, odpowiednim rynku. Na przykład radiowym, jaki jest udział tych czterech największych. Jeżeli ten udział czterech największych jest powyżej 50%, to mówi się, że to jest rynek, nie jest rynek pluralistyczny. Niezapewniony jest pluralizm, czyli no, my takie badania rynku radiowego prowadziliśmy właśnie pod kątem tego parametru top 4 w związku z sytuacją, jaka wystąpiła, gdy miała nastąpić przejęcie Eurozetu przez Agorę. Bo jak pamiętamy obecnie, no to tylko w 40% Agora ma Eurozet, własność Eurozetu, 60% przynależy spółce czeskiej, ale ta spółka czeska już w 72% jest wykupiona przez pewną fundację, która umieszczona jest w Holandii. No i stąd w umowie kupna było kiedyś zastrzeżenie, tam obydwie strony kupujących zastrzegały, że jest możliwość przejęcia w 100%, ale na to musiał się wypowiedzieć i Krajowa Rada, ale przede wszystkim UOKiK, Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumenta. No i badania takie robiliśmy właśnie tym parametrem TOP 4. I na przykład w odniesieniu do zasobów częstotliwościowych, to mielibyśmy przed połączeniem w danym okresie, w danym miejscu, po połączeniu byłoby 7 częstotliwości na przykład w aglomeracji śląskiej, z tego 5 należałoby do tych dwóch właścicieli. Czyli 70%. Poznań miałby też 70%. A na przykład audytorium radiowe. W całym kraju mamy 81% przed połączeniem, a 88% po połączeniu. No więc to od razu pokazywało, że to nie jest zapewnienie pluralizmu, ale wręcz przeciwnie. Wręcz dążenie do tego, żeby do znaczącej, niebezpiecznej dla pluralizmu koncentracji. No i to były nasze oceny, daliśmy opinię do UOKiK-u, ale prezes UOKiK-u wykonał badania innym parametrem. Ten parametr to tam określany jest jako HHI i badania według tego parametru przeprowadzone przez prezesa UOKiK-u wykazały dokładnie ten sam efekt widoczny, że to połączenie prowadziłoby do koncentracji. No i stąd nie wyraził zgody na takie przejęcie przez Agorę całości Eurozetu. Jak to się realizuje obecnie? No musi się program oglądać, jest to monitorowane, bowiem trzeba zobaczyć, czy nie jest tam rzeczywiście realizowany w znacznej części program innego nadawcy, w tym u tego nadawcy, ale to są już oddzielne sprawy. Więc muszę powiedzieć, że można liczbowo także parametrami określić, czy jest ten pluralizm.
No i widzimy, jak to jest skomplikowane zjawisko. I widzimy, jak to jest skomplikowana rzecz, żeby stwierdzić, czy jest. To nie jest tak, jak na oko tego nie da się ocenić. Panie profesorze, i teraz no, waga tego pluralizmu, tej rzeczywistości, i jak wielka ona jest, szczególnie teraz w czasie wojny, tutaj no, obok nas, na Ukrainie, tak?
No właśnie, bo proszę zwrócić uwagę, że panie ojcu, ale także, przepraszam, także słuchaczom, zwracam uwagę na to, że współcześnie oprócz radia i telewizji, no prasa jest poza zasięgiem oddziaływania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale tam też jest to ta wspólnota. Można określić, badać ten, czy oceniać pluralizm taki pionowy, w strukturze pionowej, poziomej, krzyżowo. My staraliśmy się to pokazać odbiorcom naszych sprawozdań i informacji o stanie mediów i od sprawozdania i informacji za rok 2020 na końcu w tym właśnie tej informacji o stanie mediów podajemy, jakie media radiowe i telewizyjne mają jeszcze udziały w innych miejscach, także na przykład w kinach, w internecie, bo to jest nie tylko udział w samym danym medium rynku radiowym czy telewizyjnym, ale także we wszystkim tym, co się wiąże z przekazem do odbiorców informacji. Odbiorcy też powinni wiedzieć, kto jest konkretnym właścicielem danego medium i jak ono jest powiązane z innymi mediami. To powinno być wyraźnie widoczne. No, staramy się o to dbać, bo w ustawie po nowelizacji i wprowadzeniu implementacji dyrektywy z 2018 roku te wymagania zostały również wpisane do ustawy. Powiedzmy, że na czas pokoju można tymi parametrami operując powiedzieć, czy mogą się jakieś połączenia ze strony mediów nastąpić, czy też przy uznawaniu koncesji trzeba też uwzględnić, żeby ten pluralizm nie zabijać, koncentracją, dawać to tym, którzy już dużo mają, tylko tworzyć nowe podmioty, które też otrzymują możliwość przekazywania programów. No, ale to jest w czasie pokoju. A w czasie wojny dochodzą jeszcze inne oddziaływania. Szczególnie uwidocznione są w tych przekazach, które w tak zwanych mediach społecznościowych się odbywają. Bowiem tam są, no oprócz tych redaktorów, właściwie każdy może być tworzącym dany program, dany profil. No i w tych mediach społecznościowych może wypuszczać kłamliwe, zmanipulowane, które współcześnie określa się jednym słowem wiadomości, informacje jako fake newsy. No i to jest największe niebezpieczeństwo, bo tak, ci pojedynczy profilujący, tworzący profile na danej platformie, no to też mają swoje gdzieś usytuowanie, ale to jest jeszcze mały problem. Natomiast większym problemem jest to, że niesprawdzone informacje, często nieprzystające do rzeczywistości albo ocenianie sytuacji na podstawie oglądu bardzo małego wycinka i rozciąganie tego oglądu na całość problemu, na odniesienie się do całej społeczności, no powodują, że następuje rozwsiewanie nieprawdziwych informacji, no właśnie, które to może mogą być destabilizować kraj.
Tak, bo to może być, panie profesorze, zarówno oczywiście świadome, jacyś powiedzmy agenci wpływu i tak dalej, ale też mogą być, może to być czynione nieświadomie, nieraz nawet wręcz w dobrej woli, poruszani emocjami i ktoś, jak pan mówi, biorę część za całość albo subiektywną opinię za pewien fakt, który ma miejsce. Tak?
Jeśli mówimy, że ktoś nieświadomie puścił w obieg kłamstwo, nieprawdę, już wtedy nie mówię kłamstwo, tylko nieprawdę, to jeśli się zorientuje, że coś takiego nastąpiło, natychmiast w tym swoim miejscu, w podobny sposób, ale jeszcze wyraźniej, to odwołuje, przeprasza i odwołuje tych odbiorców, którzy dotychczas z tego korzystali. To wtedy rozumiem, że stara się o zapewnienie, pokazanie, że jest wiarygodny. Natomiast jeśli ktoś sam wypuszcza taką nieprawdę czy manipulację i upowsza albo służy jako, często mówią, taki upowszechniający idiota, no ale nie sprawdził, a upowszechnia tę informację, no to wówczas i to robi w sposób nagminny, kilkakrotnie już się do tego doświadczył czegoś takiego, to już takich informacji w ogóle nie chcę przyjmować.
A czy możemy powiedzieć, panie profesorze, że w czasie wojny, bo mówimy o takim czasie, w czasie wojny, skończymy, że w czasie wojny to spojrzenie na to, co przekazujemy, na pewne fakty, musi być nieco szersze niż w czasie pokoju? Czy można taką tezę sformułować?
Zdecydowanie szersze, ponieważ wtedy może niszczyć poczucie bezpieczeństwa u współobywateli, czyli budować poczucie zagrożenia dla odbiorców na przykład w Polsce albo gdzieś w tym jakimś innym kraju. No doświadczyliśmy tego nawet zaraz, jak rozpoczęła się tylko napaść Rosji na Ukrainę. No w tym samym dniu, 24 lutego, zostały upowszechnione, wprowadzone najpierw w takim profilu, no dość znaczącym, informacje o potrzebie, że będzie brakować benzyny, że będzie brakować banknotów w bankomatach. To spowodowało od razu upowszechnienie tego i przez kogoś, a potem inni to upowszechniali wzajemnie, spowodowało no, olbrzymie kolejki przed stacjami benzynowymi. Dobrze, że natychmiast była reakcja i prezesa Orlenu informująca o tym, że benzyna nie dowożenie, to stałe wykupywanie powoduje, że jeszcze w normalnym harmonogramie przewozów nie zostało uwzględnione, ale to prowadziłoby do destabilizacji. A ta destabilizacja budowałaby poczucie zagrożenia dla odbiorców w Polsce. Tak, wojna, a więc u nas też. Bankomaty nie będą miały pieniędzy. Już ograniczenia, bo bankomat nie wypłacił. No nie wypłacił, ponieważ w normalnym trybie, jakby ludzie wypłacali tak jak to dotychczas, miał takie w tej magazynku tyle banknotów. No więc to pokazuje wyraźnie, że trzeba być bardzo ostrożnym w tym, żeby nie, chyba że się uczestniczy w destabilizowaniu kraju. No i takich przykładów można pokazać wiele, więc dlatego potrzebne są tak natychmiastowe reakcje, nawet lepiej jak są uprzedzające. Często pan prezes Orlenu, pan Obajtek, często pojawia się w mediach po to, żeby powiedzieć, że a teraz będę obniżał, a tu będzie jeszcze taka sytuacja, a ukażę tych, którzy w tym czasie, gdy była duża kolejka, podwyższyli nadzwyczaj ceny. Nie dostarczymy im naszej benzyny w tych stacjach paliwowych. No to od razu pokazuje, jest państwo, czyli struktura państwa, czuwa nad tym, żebyśmy byli stabilni, żeby nie było zagrożenia. Ale można jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze coś innego. A mianowicie to, że pojawiają się także informacje w mediach, no, które są obecne, bo jest dużo przecież. To nie tylko te, które są na multipleksie. Są na stronach, są w przekazie, satelitarnym. One są dostępne w naszych domach nawet bez anteny satelitarnej, jeśli mamy rozprowadzanie przez prowadzącego sieć kablową. No i jest ich wobec tego bardzo dużo. Trzeba więc umieć wybierać spośród tych, które są wiarygodne. No, a z kolei państwo ma dbać o to, żeby ta wiarygodność, szczególnie w przekazach, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu państwa, destabilizować struktury, całość państwa, no też musi dbać o to. No i tu zwracam uwagę na przepis, który występuje w artykule 45, ustęp 3, punkt 1a. Ten punkt 1a znalazł się dopiero w tym czasie, gdy nowelizacja była prowadzona i przyjęta ustawa, nowelizacja ustawy 11 sierpnia ubiegłego roku, a wiązała się z implementacją postanowień dyrektywy z 2018 roku, też dotyczącej audiowizualnych układów przekazów medialnych. No i tam mamy zapis o tym, że ma uprawnienie regulator, Krajowa Rada, organ regulacyjny do wykreślenia spośród z rejestru rozpowszechnianych, rozprowadzanych programów radiowych, telewizyjnych, takich, które zagrażają tam w różnych innych sytuacjach, ale przede wszystkim to miejsce chciałbym tutaj podkreślić, bezpieczeństwu państwa i na tej podstawie tego właśnie artykułu i tego zapisu już 24 Krajowa Rada podjęła uchwałę o tym, że usuwa z rejestru 5 programów Russia Today, no i tam z nimi związane. Nie będę tutaj już może wymieniał ich. Wszyscy rozprowadzający dostali tę informację i jeszcze w tej uchwale było obowiązek natychmiastowego wykonania. Ta uchwała była zgodna z wystąpieniem również pana ministra Janusza Cieszyńskiego, który odpowiada za bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo kraju. No i on też właśnie na to też zwrócił uwagę. Nasz ogląd pokazał, że jest podobna sytuacja. Wobec tego ta sprawa nie wymaga wcześniejszego wezwania do zaniechania i różnych takich sytuacji, tylko usuwa się z rejestru, a jeśli nie są w rejestrze, nie jest dany program w rejestrze, to prowadzący audycję czy rozprowadzający ten program w kablu powinni go też z tego usunąć. Dostałem po tej uchwale także listy i informacje, że przecież mogą odbierać ten program. Tak, bo to są programy, tam Russia Today, inne, Sputnik, są programy, które mają koncesję i one są programami satelitarnymi. Czyli jeśli ktoś odbiera satelity program, to on go będzie miał. Tego prawnienia Krajowa Rada nie ma, żeby blokować ten satelitę. Natomiast to, że nie jest rozprowadzany w kablu w Polsce, to uprawnienie jest Krajowej Rady i to dokonała. Wiele, właściwie prawie wszystkie, oprócz tam trzech chyba, krajów europejskich, trochę później, ale też wprowadziło takie usunięcie z programów oferowanych w tych krajach tego przekazu. No, głównie związane to było z tym, że niestety, ale ten przekaz był tak obarczony kłamstwem, bo był od strony, naświetleniem od strony agresora. No i w związku z tym przekazywanie tego kłamstwa w informacjach obywatelom Polski było nieprawidłowe. Dostałem też list od pani, która twierdziła, że dziennikarze powinni o tym wiedzieć. No tak, ale oni mają dostęp i zapewne korzystają też w swoich redakcjach chociażby z przekazu satelitarnego, a więc mogą porównać i pokazać wtedy w swoich artykułach czy w czymś innym, w przekazach innych medialnych o tym, jak to kłamstwo wygląda. No i muszę tu powiedzieć, że ta zgodność także w tym zakresie w zdecydowanej większości, prawie we wszystkich krajach europejskich w odniesieniu do zawieszenia przekazu właśnie takiego tych programów Russia Today była wielka, bo jak oglądałem mapę, którą regulator ukraiński, odpowiednik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Ukrainie przesłał nam i pokazywał, że no te pierwsze reakcje to są właśnie Polska, Litwa, natomiast potem są pozostałe, no i jest tam tych trzy kraje chyba, czy cztery, które jeszcze dotychczas tego nie wprowadziły.
Czytałem,
no i
ostatnio,
to jest takie zabezpieczenie się.
Czytałem ostatnio, panie profesorze, że próbują obejść te inne stacje, właśnie te zakazy różne polskie czy unijne, poprzez wykupywanie czasu reklamowego i wtedy szerzenie tych różnych propagandowych treści.
To mieliśmy w czasie pokoju taką sytuację, to znaczy nawet nie my, tylko nasi poprzednicy. Mianowicie jeden z nadawców w Polsce, lokalny, chcąc uzyskać fundusze z reklamy, odsprzedał Sputnikowi ten cały program godzinny u siebie, traktując, że to jest sprzedaż reklamy. No ale nie miał żadnego wpływu na to, co się tam ukazywało i przychodziły wtedy skargi na ten program, że jest to propaganda siana ze strony Moskwy.
Panie profesorze, wojna na Ukrainie już trwa 3 tygodnie. Jak pan ocenia reakcję i państwa polskiego? Trochę tu pan już wspomniał o tym, ale też i nas jako obywateli. No, ta granica odbiorca, a twórca mediów, gdzieś tu się zaciera choćby te media społecznościowe, mamy smartfony w kieszeniach i możemy odbieramy, ale też i sami te filmiki ludzie wrzucają przecież. Ale jak pan ocenia po tych 3 tygodniach zachowanie się państwa? No tu już pan wspomniał. I nas. Tu pan wspomniał o tych pierwszych reakcjach, choćby ten inwazja na stację paliw, to już pierwszy odruch, to już minęło, tak? Ale szerzej. Pamiętam też apel choćby naszych tam polskiego wojska, żeby te dane nie upubliczniać o przyjeździe oddziałów wojskowych, tych konwojów różnych. To czy inne
no to
kwestie?
Właśnie,
jak to jest? Jak my to reagujemy?
No właśnie, to się wiąże z tym, że każdy staje się redaktorem.
No właśnie.
tego swojego profilu i nawet może sobie nie zdawać sprawy z tego, jak wiele może przekazać w tym profilu informacji, którą dawniej przeciwnik starał się zdobywać przez różnego typu agentów, wywiadowców.
Wyjdę słowo, przepraszam, raz jeszcze. Czytałem, że to bombardowanie poligonu w Nowojaworowsku wczorajsze, że ono było możliwe, nie wiem, czy ile w tym prawdy, że jakaś telewizja zrobiła wywiad tam o tym poligonie z żołnierzami tam ćwiczącymi i w tle była charakterystyczna kopuła cerkwi tamtej miejscowości i ktoś sobie to zobaczył, porównał i być może to było też nakierowanie. No,
to już jest takie po fakcie ocenienie, tak. Ale ojciec tutaj odnosi się do informacji, które mogą się pojawić już w tych mediach tradycyjnych, w telewizji, w programach telewizyjnych. Ale ja myślałem wcześniej, mówiąc o tym odniesieniu się do tego, co przekazują, co umieszczają na swoich profilach prowadzący programy, te swoje profile społecznościowe. Często przeglądają, jadąc samochodem, widzą jakąś kolumnę przejeżdżającą, wobec tego opisują, filmują, a potem opisują. To jest, przejeżdżałem i widziałem tyle i pokazuję te wozy jadące. To dla laików, którzy oglądają, no to nie jest taka informacja, ale dla specjalistów jest bardzo ważna informacja. Gdzie to było, którędy, kiedy jechali i te wszystkie informacje, które dawniej musieli zdobywać w różnego typu przekazach, czy przez agentów, przez różnego typu środki techniczne, jak drony, to teraz mogą utrzymać również, albo uzupełnić tamte, z tymi informacjami z Facebooku. I dlatego też zaraz już po tym pierwszym przekazie o tych stacjach benzynowych, o tych bankomatach, to ze strony rządu pojawiły się takie komunikaty. Uważaj, co filmujesz. Pomyśl, zanim to umieścisz na stronie, na swoim profilu. No bo to jest bardzo istotna sprawa, zamieszczenie tego. Czyli z jednej strony można się demaskować w ten sposób. Każdy chciałby pokazać, że ma na profilu umieszczony taki film, żeby więcej osób jego oglądnęła. To się wiąże także, no, jak wiemy, przy profilach często liczba odwiedzin świadczy o tym, ile za reklamę będzie umieszczoną też na tym profilu otrzymać pieniędzy. No i stąd pogoń za tym pieniądzem oślepia i powoduje, że nie widzimy tego, czym my moglibyśmy, umieszczając taki film u siebie, przeszkodzić swemu krajowi.
Też może nie mamy takich nawyków, takiego myślenia w ogóle, no bo...
No więc właśnie dlatego właśnie o tych nawykach trzeba mówić. Dobrze, że dzisiaj też mówimy, ale to także pojawiało się w tych różnych miejscach umieszczane taki komunikat, nie wiem, czy to on się nazywał alarm, czy nie, jakoś w każdym bądź razie zwracać uwagę na to. Dalej zwracać uwagę na to, co publicznie upowszechniamy, bo czytając u jednego możemy potem tę jego informację upowszechnić wśród swoich odbiorców. No i w ten sposób ona błyskawicznie rozszerza się, chociaż jest nieprawdziwa, kłamliwa, a nie znalazła potwierdzenia nawet w rzeczywistych. I potem się o tym zapomina, ale powodować może właśnie taką destabilizację. I to są te negatywne strony takiego rozwoju mediów, ale są i pozytywne strony mediów. W tej rozmowie naszej wcześniejszej ojciec przywoływał to doświadczenie prezydenta Ukrainy, to aktorskie doświadczenie. Ale on ma także wyczucie i umiejętność takiego spojrzenia na oddziaływanie medialne. I dlatego te jego filmy, jego wystąpienia w tych krótkich filmach pokazujące, że jeśli tam nawet na początku podawano, że jest że on opuścił już Kijów, pokazuje nieprawda. Jestem tutaj, widzicie, jestem w tym miejscu, w którym jest aktualny stan jego pokazany. No i potem te systematyczne informacje, jego odwiedziny w szpitalach chorych, w tych polowych szpitalach, tych rannych osób, w szpitalu położniczym, pokazuje, że jest to człowiek, no rzeczywiście żyjący mediami. Umie nimi posłużyć się jako narzędziem kontaktu z tymi, z obywatelami swego kraju.
A nawet z innymi politykami. Pamiętam, jak Mario Draghi tłumaczył się światu, że nie musi dodzwonić do Zełenskiego, no bo nie odbiera telefonu.
Chcę dostać nowe informacje, najnowsze informacje.
A on napisał, że postara się na Twitterze, zaraz mu odpisał, że postara się uzgodnić plan przebieg wojny.
No, to jest wyjątkowo, to jest przykład umiejętnego skorzystania z pokazania prawdy w obronie tej prawdy i tutaj w obronie ojczyzny. Także myślę, że już w następnych sytuacjach napadnięty kraj mający przywódcy, każdy przywódca będzie odnoszony do tego przywódcy, który pokazał, że nie opuszcza swego kraju, jest z obywatelami, w ten sposób im morale buduje, mobilizuje. Przecież ci mężczyźni, którzy przywozili swoje żony, córki, dzieci do granicy, zostawiali je tutaj w Polsce i wracali z powrotem, bo trzeba walczyć. Nie można zostać tutaj. A przypomnijmy sobie, jak wyglądały te grupy, które chciały być przerzucone czy przejść przez granicę białorusko-polską wtedy. No i porównajmy, gdzie są ci potrzebujący rzeczywiście, a gdzie są te nasłani, żeby zdestabilizować kraj przed tym uderzeniem zaplanowanym, chyba zaplanowanym i realizowanym wcześniej przez Rosję.
Panie profesorze, myślę, że czas zaprosić naszych słuchaczy do włączenia się w naszą dyskusję.
Tak jest. Jestem gotowy, karteczkę mam, będę notował.
Świetnie. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a naszym tematem pluralizm mediów w czasie pokoju i wojny. Zapraszamy Państwa do rozmów na ten temat. Nasze telefony niezmiennie te same, ale przypomnę: Polska Północna 56 655 23 55, Południowa Polska 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub drugi 48 56 655 23 66. Oczekujemy na Państwa głosy, telefony, zapraszamy. Rozmowy niedokończone w Radiu Maria. rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, odbieramy nasze telefony. Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór. Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, witam.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ernest Pomorza.
Imię jeszcze raz pana?
Ernest Pomorza.
Eryk, tak?
Tak. Chciałem się do tych wątków odnieść. Otóż, no, my nie można mówić o sprawiedliwym oglądzie sprawy, gdy się zamyka usta jednej stronie. No, oprócz tych sześciu Russia Today jest zamknięty też program, który się nazywał Rosja 24. Zamiast tego wstawiono na Polsacie platformie programy 914, kanał 915, który o dziwo nie patuje tymi, jak u nas, pożarami, łonami pożaru. Jest spokojnie wyważony i po prostu...
Ale jaka jest treść, panie Eryku? To jest pytanie o treść tego tutaj, jaki jest przekaz, bo obraz to jest jedna rzecz, ale...
Tak, ale czy jest przekaz prawdziwy? Dlatego się nie mówi, dlaczego Czerniew na przykład poparła.
Mówi się o tym.
Tak, ale dlaczego? Tego się nie mówi. Po prostu. Są też kłamstwa, które nawet... No ja nie jestem zwolennikiem Putina, Putinę. Oskarżam go o katastrofę smoleńską, bo w to PiK został wprowadzony samochód. Ale tak mówią, że kobiety, że a przede wszystkim nadużycie, ogromne nadużycie, krwawy zabija dzieci, krwawy bandyta zabija dzieci i kobiety. Przecież nie ma nakazu takiego, bo żaden rozsądny takiego prokazu nie wyda. W czasie trakcie wojenny giną dzieci, ale nie zginęło, ile zabił prezydent USA, kiedy dzieci zginęły w temperaturze pieca hutniczego, palone 500 tysiąc...
Ale panie Ryku, ale czy jedna zbrodnia usprawiedliwa drugą zbrodnię?
Nie usprawiedliwia, tylko oczywiście, ale tamta zbrodnia nie mówiło się tak bardzo jak oni.
No to mamy teraz nie, to teraz mamy nie mówić? Taki wniosek?
Ale o tamtej powinno się mówić tysiąc razy bardziej niż o tej.
No tu teraz no, się tutaj to dzieje, tak, panie Eryku.
Ale czy ludność cywilna zawsze powinna brać udział w wojnie z podpisami Mołotowa? Wtedy jest uczestnicząca. Więc wtedy nie dziwo, że się strzela.
A powstanie warszawskie?
Proszę?
A powstanie warszawskie?
Powstanie warszawskie, no, było też z ryzem. Oczywiście. No, ale jeśli chodzi o ten spis pomocnicy, zginęło jedno dziecko, ale jednocześnie nikt nie powiedział, że tam usadowiony był specjalny batalion wojskowy, a więc żywe tarcze używano. A ponadto no, egzaltacja u nas jest. U nas jest wreszcie podburzanie do wojny. Zamknijcie niebo nad Ukrainą. To znaczy zamknięcie nieba, otwarcie piekła. Otwarcie piekła.
No panie Ryszardzie, no właśnie wręcz przeciwnie, bo rząd i media obniżają te napięcia. Ukraina domaga się od zamknięcia nieba.
Egzaltacja, jest ta gorączka wojenna.
No to jest pana subiektywna ocena, że egzaltacja. No,
jeśli myślę, można, to bym...
Tak, ale ma prawo do tego powiedzieć.
Oczywiście.
Że nie słyszymy drugiej strony. Zamknięto są usta. No więc nie można mówić tutaj o tej właśnie tytułowej, tej formie, która to była wyrażona. O tytuł tej audycji. Nie ma tego.
No właśnie, tak. Pan tu wypowiada inne zdanie i jest pan na antenie, więc jest.
No, rzeczywiście, że i dziękuję za to.
Może damy głos panu profesorowi, dobrze?
Ale dlaczego zamknięto jedną stronę? To jest przecież nieuczciwe.
To jest pana pytanie.
Nie ma żadnego. A na przykład Republika, no a prawo do samowienia. Dlaczego przyznano prawo do samowienia Kosowowi, gdzie była ludność ustanowiła się na terenie serca słowiańszczyzny serbskiej? Dlaczego bombardowano z tego powodu Belgrad? I tego już nie zapomnieliśmy. A brudne wojny z Wietnamem, Iraku, Panamie, Iranie i sto innych sprawach.
No pytanie, panie Ryku, już dajmy głos naszemu gościowi, dobrze, panu profesorowi?
Tak, dziękuję.
Dobrze? Dziękuję bardzo.
Tak, panie Ryku, wyraźnie zostało tutaj udowodnione w czasie naszego dzisiejszego programu, że każdy głos jest ważny. I dobrze, że pan też tę swoją opinię wyraził, ale musimy wziąć pod uwagę to, że jest ustanowione prawo. I przeczytam panu ten artykuł 45 ustęp 3 punkt 1a, który głosi tak. Organ wykreśla z rejestru program rozprowadzany, jeśli w nim umieszczono treści zagrażające bezpieczeństwu i obronności państwa. O tym, że to zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, jest to nie tylko opinia Krajowej Rady, bo my tylko ten ogląd mogliśmy dokonać w ciągu 2 dni, pierwszego dnia wojny i wcześniejszego poprzedzającego. Natomiast także taką opinię i stanowisko otrzymaliśmy od tego, który musi dbać o zabezpieczenie w tak zwanym cyberbezpieczeństwie. Minister Janusz Cieszyński w kancelarii premiera przesłał też do nas list w tej sprawie. No i reakcja Krajowej Rady musiała być taka, jak wynika z ustawy. Ustawę przyjmuje parlament, uchwala. Ona jest zgodna także, te wymagania są zgodne również z wymaganiami, które ujęte zostały, są w innych państwach, bo jak widać też zastosowały czasowe wykreślenie, czasowe lub stałe wykreślenie takiego nadawcy. Natomiast jeśli teraz będziemy określali tak, przywoływali. No tam zginęło dziecko, a teraz jeszcze, a tam też było jakieś przed wielu laty, a jeszcze przed innymi laty, jeszcze było w innych krajach, jeszcze i u nas także. No rzeczywiście, to przecież nie jest tutaj równowaga w informacyjnym programie, że gdzieś zginęło dziecko i o tych wszystkich trzeba przypominać, tylko mówi się, relacjonuje o sytuacji, która tam występuje. O tym, że niekiedy także i strona rosyjska przy swoim konwojem używa również tych tarcz ludzkich, to też było podane, słyszałem to o tym także i w telewizji publicznej, więc wobec tego nie opowiadajmy, że tutaj nie ma, natomiast nie ma tego naświetlenia, które określa, ja mam takie zebraną, taki cytat z pewnego, o nie mogę, gdzieś mi się zawieruszył w moich karteczkach, które sobie tak szkicowałem, cytat ze stwierdzenia, co mógł pan usłyszeć, jak się nazywa wojna Rosji przeciwko Ukrainie.
No i operacja specjalna, Ukrainy. Tak to jest nazywane, tak? Operacja specjalna. Tak?
No właśnie, operacja specjalna i to na zaproszenie. Demilitaryzacji. No jeżeli to jest demilitaryzacja i coś takiego będziemy słyszeć, to potem pozostaje to w naszej pamięci i po jakimś czasie, pamiętamy, no demilitaryzowano. Więc, a nie zawsze potrafimy jasno i wyraźnie nie odrzucić tę informację, gdyż ona destabilizuje, nawet zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa. Tworzy obraz nieprawdziwy. No i stąd te ograniczenia. Ale muszę panu powiedzieć, że nie wiem, jakim pan jest wieku, ale przed laty, to ja pamiętam też, żeśmy słuchali takiego głosu, który mówiło się głos Wolna Europa, prawda? No i czy głos Ameryki też. I obecnie został na prośbę rozprowadzających taki program też wprowadzony do... On się nazywa... Już zaraz powiem, bo to znowu gdzieś miałem. Aha, jest. On ma koncesję z praską, wydaną w roku 2016 i nazywa się Quarantine, który jest to program finansowany także przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Skupia się na dostarczeniu dokładnych, nieocenzurowanych informacji o wojnie Rosji z Ukrainą dla rosyjskojęzycznych odbiorców.
No i wymaga jednak zgłoszenia go przez operatorów, operatorzy sieci kablowych, platform satelitarnych lub internetowych, wpisania do rejestru rozprowadzanych programów przez przewodniczącego, ten rejestr prowadzony jest przez przewodniczącego Krajowej Rady. Nadawcy o tym wiedzą, no i jeśli będą chcieli rozprowadzać, to będzie on wprowadzony do rejestru, wpisany w rejestrze. To jest też ta informacja o pokazaniu jeszcze innej, z innej strony informacji o tym, o tej wojnie Rosja-Ukraina. No, wiadomo, że sytuacja jest trudna, ona także uderza, odczuwalna jest także w Polsce i dlatego w zależności od tego, jak my się do niej odniesiemy, będzie to prowadziło do stabilizacji lub destabilizacji w kraju. No i te media, jak już mówiliśmy poprzednio, te społecznościowe również mogą zmierzać ku temu, żeby destabilizować układ w kraju.
Panie profesorze, odbierzmy telefon kolejny, bo słuchacz czeka.
Tak, proszę, dobrze,
i może pewne wątki będą wspólne. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Witam, szczęść Boże, z tej strony Józefa z Krakowa.
Witam Pani Józefo, kłaniam się.
Witam Pana profesora, jak również ojca prowadzącego, szczęść Boże, jeszcze raz. Ja chciałam zapytać o taką rzecz, jeżeli niepopularne rzeczy zapytam. Jeżeli pan profesor nie zechce odpowiadać, to proszę powiedzieć, że nie chce odpowiadać, nie podając nawet przyczyn, to zrozumiałe. Ale o takie pytanie brzmi, bo nie wiem tego, to prozaiczne, że nie. Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bo tak się to chyba nazywa, ma wpływ na pracę dziennikarzy? To pierwsze pytanie. Jeżeli tak, to kiedy i w jakiej formie dziennikarze służalczo wypełniający misję jakiejś propagandy politycznej, nie tylko polskiej, odwołają wszystkie swoje nieprawdopodobne historie, które opowiadali nam przez 2 lata. Ja dzisiaj byłam na placu Imbramowskim w Krakowie, pan profesor wie, gdzie to jest, na wolnym powietrzu stare osoby, ledwie dyszące, prawdopodobnie z niewydolnością krążeniową, chodzą w maseczkach, ogłupione przez Telewizję Polską. Błagam, jestem lekarzem. Chory musi być w maseczce i przepraszam za wyrażenie, goły tyłek wystawiony do kolonoskopii. Ludzie, zastanówcie się, kto ma na to wpływ, na litość boską, kiedy skończymy z absurdami, kiedy ekonomista i dwóch historyków przestaną zarządzać tak zwaną, ja mówię starą nomenklaturą, służbą zdrowia, nie żadną ochroną, bo ochrona nie istnieje, tak jak służba nie istniała, ale ta służba jest lepszym stwierdzeniem, bo my, lekarze, mamy służyć. Niestety, ostatnie 2 lata potwierdziły to, co z historii wiemy, że ta grupa zawodowa bierze udział w każdym ludobójstwie. I druga rzecz. Czytałam, nie pamiętam, czyj to sondaż był przeprowadzony, przez kogo przeprowadzony był ten sondaż niedawno, kilka dni temu, które grupy zawodowe, że tak powiem, najbardziej się zdegradowały przez te 2 lata. Tutaj trzeba to zdegradowanie, jakieś inne pojęcia mi szybko nie przychodzi. To są właśnie lekarze, dziennikarze, niestety księża w każdej odmianie i politycy. Błagam, czy pan profesor może coś na ten temat się wypowiedzieć? Jeżeli może, bo ja rozumiem, że nie chce. Dziękuję.
Dziękujemy pani Józefo.
Dziękuję. Pani Józefo, ja nie jestem specjalistą od spraw związanych z COVID-em. A pani mówi o COVID-zie jako o tej walce z COVID-em, jako też wojnie, bo to powiedzmy jest też wojna. Tak to jest od samego początku pokazane, choć w pewnym momencie, jak tak sobie porównamy, na początku, gdy zbyt mało jeszcze wiedzieliśmy, a widać było pewne skutki, które były temu przypisywane,
to nawet 3000 zakażeń powodowało zatrzymanie kraju. Natomiast obecnie tych kilka tysięcy, czy kilkanaście nawet tysięcy podawane w komunikatach już tego nie wywołuje. Dlatego spokojnie podchodzę do tego, ale jeśli było określenie, że powinniśmy się szczepić, to szczepiłem się i mam za sobą 3 szczepienia, także nie stwierdzam, że w tym jest jakiś, miałbym jakiś kłopot. Natomiast, dzięki Panu Bogu, ale także i może tym szczepieniom. Natomiast znam także tych, którzy się nie zaszczepili, też się śmiali. No, dobrze, że już wyszli z tej choroby. Teraz korzystają, muszą wyjechać do sanatorium właśnie ten po covidowemu. Także nie tworzyłbym obrazów, że jakichś złowieszczych, ale jeśli jest informacja i była informacja na początku przekazywana o tym, że warto i należy się szczepić, szczególnie w moim wieku, przepraszam, że tak się już przyznam, ale to zrobiłem to. Natomiast jeśli wpływ na pracę dziennikarzy. Krajowa Rada ocenia przede wszystkim działania nadawcy. Jeśli nawet dziennikarz wykonuje jakieś tam niewłaściwe, nieocenione jako nieprawidłowe, czy pracownicy tego nadawcy, bo niektórzy nie są dziennikarzami, ale też są pracownikami, realizują ten program jako operatorzy, jako technicy, to wszystko odnosimy do nadawcy i jeśli możemy oddziaływać, to tylko na nadawców. A więc wezwać do zaniechania, upomnieć, ukarać, nawet odebrać koncesję, jeśli już taka byłaby sytuacja. Ale to zawsze odnosi się do nadawcy, bo on jest odpowiedzialny za program i realizowany. I ma go realizować zgodnie z prawem i zgodnie z koncesją. Natomiast jeśli chodzi o postawę dziennikarzy, to środowisko dziennikarskie ma takie swoje karty etyki mediów. No i jest też zobowiązane do przestrzegania tych kart. Ale nawet nie będę tutaj przywoływał punktów z tej karty, bo gdybyśmy przywołali, to każdy by zauważył, że w wielu, wielu miejscach nie jest to realizowane. Są nawet u większych nadawców takie komisje etyczne, które oceniają zachowania, czy było etyczne, czy nie. Jest w odniesieniu do zachowań nadawców, zachowań dziennikarzy w czasie audycji, również odniesienie w ustawie o radiofonii i telewizji do ustawy prawo prasowe. I tam też wymagania są zapisane i one odnoszą się do postawy dziennikarzy, ale my nie odnosimy się w swoich wystąpieniach, czy przewodniczący w swoich wystąpieniach do konkretnych dziennikarzy. Odnosimy się do nadawcy. Jeśli nadawca nawet w swoim wyjaśnieniu na skreśloną skargę podaje, że zauważył to i ukarał swego dziennikarza, to dla nas to nie jest wyjaśnienie. Może jako trochę łagodzące, że już nadawca też to zauważył i pouczył dziennikarza. Ale jeśli, to oddziaływania Krajowej Rady są na nadawcę. Tak bym to określił.
Nie wprost na dziennikarzy, tak więc rozumiemy to, ten mechanizm.
Tutaj. Tak. Mhm.
Tak. Panie profesorze, też tak o tej roli mediów tutaj w tej sytuacji też nam pokazują choćby decyzje strony rosyjskiej w czasie wojny, gdzie są takie i zamykanie tych różnych komunikatorów, czy wręcz kara 15 lat więzienia za niewłaściwe użycie niewłaściwego słowa wojna i w przestrzeni też medialnej tutaj, czy w ogóle, to też pokazuje, jakie to jest świadomość też i tutaj roli mediów. Tak. Ale odbierzmy telefon, bo już mamy tutaj kolejkę telefonów do rozmowy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Mogę do audycji?
Tak, tylko proszę o wyłączenie radia i już słuchamy uważnie.
Dobrze.
Halo?
Szczęść Boże.
Tak, tak. Pani imię, witam. Szczęść Boże.
Bogna z Warszawy. Ja mam serdeczną prośbę. Błagam, na kolanach błagam. Ucinajcie państwo i księże, ucinajcie rozmowy nie na temat. Ten relatywizm i te szare ludziki, czy trole, które się zalęgły od przeszło tygodnia, to jest nie do słuchania. Zero wiedzy historycznej, zero wiadomości i wszyscy teraz politologami i Bóg wie jeszcze kim. Ucinajcie rozmowy nie na temat. Nie nauczy się wszystkich rozumu, zwłaszcza jeśli to są ludzie celowo odzywający się w Radiu Maria. Bardzo proszę o to. I przepraszam, że zgłaszam taką prośbę, bo tego już słuchać po prostu nie można. Tej miłości do Putina, Bóg wie jeszcze czego, bronienie stanowiska, wielki człowiek, który naprawdę broni chrześcijaństwa i paru jeszcze innych rzeczy. Czy naprawdę przez 33 lata zapomnieliśmy już o wszystkim, co było? Naprawdę. Proszę ucinać rozmowy nie na temat. Bóg zapłać.
Dziękuję pani Bogno za ten głos.
Ja też dziękuję i uważam, że wtedy nie będziemy już tak szczegółowo odpowiadać. Tak. Tym takim, jak pani to określiła, trollom.
Drodzy państwo, pluralizm mediów w czasie pokoju i wojny. Na ten temat rozmawiamy. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Serdecznie zapraszam do udziału w naszych rozmowach i jak tutaj też, i my prosimy często i słyszymy tutaj od słuchaczy, prosimy, żeby to były rozmowy na ten temat. Dzisiaj mamy taki temat, nie inne tematy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Z tej strony Krystian z Rzeszowa. Tak, jeżeli jest temat...
Pan Krystian, tak?
Tak, jeżeli jest temat o informacji, jakie są teraz w stosunku do tego konfliktu, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na rozchuśtywanie pewnych też, powiedzmy, emocji przez media, nie tylko teraz, ale przez ostatnie w ogóle lata, gdzie z całą tutaj życzliwością wobec ludności ukraińskiej i walczących tam ludzi wobec radzieckiej i tak naprawdę bardzo agresywnej, bardzo agresywnego ataku. Nie możemy także w takim wypadku popadać w skrajne emocje, a podejmować racjonalne działania i bardzo chcielibyśmy, żeby media też nie nakręcały taką spiralę emocjonalną. A
co pan rozumie, pani Krystianie, przez racjonalne działania? Jak to by miało wyglądać?
To znaczy racjonalne działania. Co mamy tutaj na myśli? Chociażby zwracanie uwagę na fake newsy, czy tak zwane kłamstwa, bo tak naprawdę znajomość tego, co się tam dzieje, ogranicza się tylko do, powiedzmy, strony tej propagandowej ukraińskiej, która no, jest zrozumiała z pewnego punktu widzenia, bo...
No ale są tam też dziennikarze polscy, przecież to nie jest tak, że tylko opieramy się na przekazie ukraińskiej strony.
Jasne,
są tam księża polscy, nieraz nawet w Radiu Maryja, tak. Często bierzemy ich na antenę. No to tak, nie jest tak, jak pan tak. To mówi, panie Krystianie.
Zgadza się z tym, że chodzi tutaj o twarde dane, nawet jeśli chodzi o ilość ludzi przebywających, czy takie dane typowo wojskowe, militarne, które często są podawane jako pewnik.
Że są podawane zawsze z tego, co kojarzę, mówi się w mediach, jak podała strona ukraińska, czy jak podawało Ministerstwo tam Obrony Ukraińskie i wtedy te dane. Jest podane, kto to komunikuje.
No tak, tak, tak. Z tym, że no, w zasadzie ten przekaz jest ograniczony Tylko do tego, bo no, szczerze mówiąc, w przekazie głównego nurtu trudno o jakieś inne dane, czy chociażby no, wywiadu amerykańskiego, który tam zdaje się prężnie działa.
Ale pan oczekuje, że będzie w mediach dane wywiadu będą podawane amerykańskiego? No przepraszam, no, chyba to raczej...
To jest upublicznione, no. Nie jestem no, dziennikarzem.
Na tym to polega, że to jest tajne właśnie.
Oj, coś pan kręci, muszę panu powiedzieć.
Tak?
Chyba pan za mało ogląda i za mało słucha, a daje tylko informacje z takich profili nieprawdziwych. Proszę pana, jeśli mogę się włączyć, to jeśli by pan posłuchał nawet w aktualnościach rozmowy w Radiu Maryja z siostrami, z księżmi tam, stamtąd znajdującymi się, albo popatrzył w programach nawet tych telewizyjnych, gdzie występują, pojawiają się korespondenci z tamtych miejsc. No, nie wiem, czy pan zna może mniej poszczególnych dziennikarzy. Znajduje się taki dziennikarz z tym napisem prasa praktycznie na froncie. No i oni bezpośrednio przekazują i obrazy, i informacje z tego miejsca. Są to informacje także podawane i o danych ze strony rosyjskiej. Ile zniszczono według nich uzbrojenia. Także myślę, że pan tu tak wprowadza w naszą rozmowę niepełne informacje. Odwołuje się pan do emocji, bo jeżeli jest dziennikarz i relacjonuje z miejsca, gdzie przed chwilą za jego plecami odbywa się uderzenie takiej czy innej bomby, no to nie wiem, czy pan by to opowiadał bez emocji. No, te informacje są przekazywane, ale także i są te, które pokazują liczbę, liczby podawane z jednej czy z drugiej strony. Proszę się wczuć także, słuchałem uważnie w aktualnościach niedawno rozmowy z siostrą zakonną stamtąd. Znam kilku księży, którzy pojechali właśnie służyć w tamte miejsce przed laty i oni to dobrze znają. Sam bezpośrednio rozmawiałem z osobami z Odessy, których spotkałem w domu pielgrzyma. Też ich relacje są... wszystko to się wzajemnie pokrywa. Także
też myślę, w naszych domach też jest już tylu uchodźców w Polsce, mamy w swoich domach, w parafiach, że no też sami opowiadają nam. To przecież też słuchamy.
Proszę porozmawiać z nimi.
Z pierwszej ręki. Też panie profesorze, tak tutaj tak sobie myślę głosy, że jest tak to gdzieś tam odczytuję, żeby też była druga strona dopuszczona do głosu, no to tak sobie myślę, proszę mnie poprawić, może błędnie myślę, że no, że nie można zacierać różnicy między agresorem a ofiarą. No jest ten, kto napada i zabija i ten, kto jest zabijany. No to dajmy teraz głos agresorowi, dlaczego on zabija. No to czy na tym polega sprawiedliwość? Najpierw przestań zabijać, a potem porozmawiamy. No chyba tak to...
Przed rozpoczęciem wojny były przekazy i z jednego kraju, i z drugiego. Byli korespondenci, którzy mówili i o tym nastawieniu, i o jednym, i o drugim. Jak się do tego przygotowują jedna i druga strona. Także myślę, że poszukiwanie jakichś nieprawidłowości w tym zakresie, w różnorodności nawet naszych mediów w Polsce, to jest takie szukanie dziury w całym.
A czy w tych głosach nawet naszych słuchaczy, ale też szerzej, gdzieś pan nie odczytuje nieraz w komentarzach na temat mediów, w ogóle, nie mówię o naszej audycji tutaj teraz, ale w ogóle teraz w Polsce, jakiegoś takiego gdzieś, no powiem tak, szukam słowa, ale powiem tak, no braku ufności do mediów, że no, bo ktoś tam powiedział, bo to ktoś tam, bo media kłamią i jest nam gdzieś, może nie nam, wielu osobom to bliższe, że no nie ufamy mediom. Nie wiem, czy dobrze ja się wyraziłem. Czy pan nie ma nieraz... Znaczy, ja mam takie wrażenie, tak powiem, ale to niech to będzie mój komentarz, może nie pytanie, tylko takie...
Czy to ojciec do pana z Rzeszowa mówi?
Nie, 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 do pana profesora teraz mówię.
Tak. Bo ja myślałem, że to jest do pana z Rzeszowa. Nie, rzeczywiście jest... są pewne także i oczekiwania ze strony słuchaczy. Chcieliby otrzymywać jednakowy obraz u wszystkich, ale to się nie uzyska. I dlatego potrzeba jest tego umiejętnego korzystania. Jak już mówimy, że mamy pluralizm mediów, no to po to jest ten pluralizm, żeby uaktywnić słuchacza, żeby widza, żeby on starał się budować swoją opinię na podstawie uzyskanych informacji, ale musi pamiętać o tym, że nawet każdy oglądany przez niego portal internetowy, z którego czerpie w informacje, niech się zastanowi nad tym, skąd czerpie te informacje. Czy one miały zawsze je zgodne z prawdą, czy weryfikacja u kogoś innego pokazywała, że to nie była pełna. Ale niech sobie też się zastanowi nad orientacją polityczną tego, kto przekazuje. Drugim ważnym takim zagrożeniem dla pluralizmu mediów, który widzi się we współczesnym świecie, jest ta koncentracja w ręku wielkich koncernów. Często mówimy tak, albo wszystkie media tak powiedziały. Ja otrzymuję codziennie zbiór informacji z przeglądu mediów na temat Krajowej Rady Radiofonii, mediów różnego typu, nawet pod nazwiskiem Kawecki, gdzie co piszą. I to wszystko widzę wyraźnie, jak jest kształtowane. Niby jest tych informacji bardzo dużo, ale to są w wielu miejscach takie same artykuły. Bowiem jedni przepisują od drugich, ale są oni powiązani ze sobą, tylko że nie są widoczni w nazwie, nie są widoczni, nawet to powiązanie nie jest widoczne w pierwszej grupie kapitałowej, porównywaniu pierwszego stopnia. Dopiero jak się rozpisze całą grupę kapitałową danego medium, danej strony internetowej i powiązanie z innymi, dopiero wtedy widać, że oni wszyscy nawet ten sam tytuł umieszczają. Dlatego jeśli ja sięgałbym do któregoś z nich, no to bym znał tylko ten tytuł. Ale jak ja to widzę w 50, w 40, ten sam tytuł, ta sama treść puszczona tylko nawet z opóźnieniem jednodniowym, dwudniowym, w zależności od tego, jak długo to się publikuje, to od razu widać, jakie są powiązania. Kto publikuje informacje od kogo, jakie jest powiązanie kapitałowe między nimi. No i często się mówi, że kapitał nie ma narodowości, pewnie nie ma również poglądów, ale jednak to nie kapitał, ale jego właściciele decydują o poziomie. To nie te pieniądze, które tam są, ale ten właściciel tych pieniędzy. I on wtedy wpływa na te wszystkie dzisiejsze media w tej prezentacji opinii. Dlatego jest też w ustawie informacja o tym, o obowiązku, że ma się wyraźnie podać odbiorcom, muszą to wyraźnie widzieć. Nie na ekranie, ale widzieć, mieć dostęp na stronę internetową tego nadawcy, kto jest właścicielem. Jakże często są ci właściciele rzeczywiście poukrywani w różnych układach. Taka nazwa, siaka nazwa, różnego typu, nie będę już ich tych nazw wymieniał. To też musimy widzieć. Nie tylko same informacje, ale również od kogo otrzymujemy te informacje. I dlatego te zmanipulowane i różne inne to będą, powinny być i mam nadzieję, że zostanie uchwalona przez parlament ustawa o ochronie wolności słowa. Tam jest ta ochrona wolności słowa w mediach internetowych, tych społecznościowych. I pokazuje procedury, które mają bronić przed tym. Nawet są takie wprowadzone instytucje sygnalizujące o tym, żeby ta rada się ustosunkowała wolności słowa do zasygnalizowanych przez tych sygnalizatorów nieprawidłowości, kłamstw innych. Ja w tej audycji która była w wcześniejszym czasie, przywoływałem takie przykłady, jak to ten Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Badawczy NASK podał to kłamstwo zawarte w jednym przekazie i od razu je opublikował przez ten fakt zamiast zwrócenia się do niego o zbadanie, czy to jest kłamstwo, czy nawet sam tę rzecz wykrył i podaje, upowszechnia. Tak, to jest kłamstwo. Teraz wiemy. Jeśli będzie taka Rada Mediów, Wolności Mediów, to ona będzie o takich sytuacjach informowała. Tak, to było kłamstwo. Ma tam bardzo krótki okres czasu na zbadanie sprawy. To nie jest ileś tam miesiąc, czy miesiące, czy pół roku. To jest w ciągu 7 dni powinny być rozwiązane, rozpatrzona sprawa zgłoszona do takiej Rady Mediów, Rady Wolności Mediów. Myślę, że jest to ta rzecz, którą oczekujemy, powinniśmy oczekiwać i mam nadzieję, że przygotowany materiał przez Ministerstwo Sprawiedliwości będzie możliwie szybko przez parlament rozpatrzony i uruchomiony.
Odbierzmy kolejne telefony. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, za chwileczkę się usłyszymy, tak?
Już się słyszymy w tej chwili na antenie. Pani jest? Mogę pani imię prosić?
Grażyna z Tarnobrzegu. Ja chciałam się króciuteńko, ojcze, bardzo się cieszę, że się słyszymy, króciuteńko się chciałam odnieść.
Proszę o wyłączenie radia, dobrze? Proszę o wyłączenie radia.
Tak, tak, tak. Już wyłączyłam. Mhm. Chciałam się właśnie odnieść do tej rozmowy, do tego dosyć takiej agresywnej pani z Krakowa i poprosić również ojca i pana profesora, żeby skracać. Na początku państwo, którzy dzwonią, żeby zaatakować właśnie do radia, do którego można, każdy się może dodzwonić, od razu chcą wiedzieć, że na pewno będą mówić. Jest atak. Oprócz tego, że się dzwoni do radia, które jest obsługiwane przez kapłanów, przez ojców, atakuje się również księży, atakuje się profesora, wszystkich się atakuje, lekarzy, nie wiem z jakiego środowiska. Popieram opinię tej pani, która wyraziła, żeby skracać rozmowy z takimi agresywnymi tymi. Każdy od lat się toczą rozmowy takie wchodzące w tyczki, które próbują zaburzyć. Dziękuję Bogu i szczerze pozdrawiam właśnie cały zespół. Słucham każdego wieczoru i w nocy, słucham tego radia. Jest to radio jedyne, którym każdy może się wypowiedzieć, ale agresji byśmy sobie nie życzyli. I tą panią z Krakowa, z Krakowa pozdrawiam. Proszę o wyciszenie, proszę o jakiś poziom, jak pani tak chciała już pouczać naszych ojców. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchających.
Dziękuję pani Grażyno również. Szczęść Boże. Mówimy to, drodzy Państwo, często, że sami to radio współtworzymy. To nie jest tylko slogan, tylko tak jest. I takie są nasze programy, jakie są nasze telefony, jakie są nasze emocje. O to prosimy. No tak, o to pewien poziom dyskusji, o klasę i o ich merytoryczność tych dyskusji. A więc pierwsze kryterium, rozmawiamy na temat. O to prosimy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Tak, witamy w Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Nie wiem, Maria z Warszawy, czy słychać?
Tak,
czy...
Pani Mario, słyszymy się, tak. Bardzo proszę.
Czy teraz już mogę mówić, tak?
Tak, bardzo dobrze.
Ojcze, bardzo, ja po pierwsze bardzo się cieszę, że w ogóle że moje radio podjęło ten temat. Dlatego są takie emocje. Na przykład ja nie uważam, że należy zamykać usta i powiedzieć, że skracać tę panią, ta pani uważa, że widocznie przyzwyczajona jest do tego, że jakąś cenzurę się wprowadza. To mi się nie podobało. Ta druga pani doktor, miała na przykład rację, że Ministerstwem Zdrowia kieruje nie lekarz i to też ma swoje złe strony. Ale temat pana profesora przede wszystkim serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że podjęliście, kochani, taki temat, bo my jesteśmy, ja powiem, z pozycji takiego przeciętnego Polaka. I cieszę się, że ojciec znaczy, że mnie, no, jak to się mówi, dopuścił do rozmowy. Dlatego, że ja mówię ze śmiechem, a nie jest mi do śmiechu. Ja bardzo współczuję tym ludziom. Mam też w pamięci moją mamę, która brała udział w Powstaniu Warszawskim. Ojciec wspomniał Powstanie Warszawskie. I tak cały czas myślę, nie żyję już, 20 lat będzie. I myślę, jakie to szczęście, że może tego nie widzi, bo co by powiedziała? Pamiętam, była w obozach później, straciła męża w Mauthausen-Gusen. Potem rodzice zostali wyswatani, ja się urodziłam. Całe dzieciństwo chodziłam po zburzonej Warszawie. I to do dziś mam jeszcze zdjęcia z tego okresu. Mieszkaliśmy w fatalnych warunkach na Mokotowskiej, wspólna kuchnia, łazienka, ubikacja. Ale wszyscy ludzie sobie życzliwi byli, bo przeżyli tę wojnę i nie uciekli nigdzie. Teraz są inne czasy. Proszę zrozumieć, to zagubienie przeciętnego słuchacza, jak słyszy, to pluralistyczne media, no dobrze, ale jedyne medium, czyli nasze kochane Radio Maryja, to podejmuje bardzo ryzykowny temat i widzę, jak ojciec też stara się w jakimś sensie to wszystko poskładać i pan profesor, ale przecież tak sobie myślę i kilka osób mi mówiło, staruszków, że bardzo, no jest bohater, nowy bohater, pan prezydent Zeleński, podobnie się nazywa jak nasz, prawda, pisarz. W każdym razie ta historia jest nasza strasznie pogmatwana. Przed wojną, no kiedyś to była część dawno temu Rzeczpospolitej, to my na małą znamy historię, po pierwsze. Po drugie, jesteśmy w NATO, jesteśmy przyjacielem Stanów Zjednoczonych. My to wszystko rozumiemy, ale jak ma się czuć taki mały człowieczek, który jest rzeczywiście bombardowany, a jednocześnie ma świadomość, jeżeli ma sumienie, że no dobrze, robią to jest bohaterstwo. Ludzie umierają. No, na szczęście nie tak masowo jak w Polsce, w Warszawie, zwłaszcza w czasie powstania i przed powstaniem. Ale myśmy, moi rodzice i ci ludzie, którzy nas uczyli pewnej godności, nie mówili, że no, wygoda jest teraz modna na całym świecie. Jak z tonącego krętu nikt nie powinien uciekać jak szczury, za przeproszeniem. I to, co powiem, na pewno teraz wywoła, że tam ktoś z domu zadzwoni, żeby skracać. Dobrze, ja pozdrawiam te obie panie. Tylko, że jest coś takiego, jak godność ludzka, sumienie i nie chodzi o to, że chwali się Putina, ale tym, co ta druga strona, którą my współczujemy i pomagamy, co mówi i co robi, i co robi, przepraszam, Unia Europejska, która powinna nas docenić, a jednocześnie no, są te przekazy, że nas tak traktuje, że dalej uważa, że mamy płacić za to. Po prostu proszę zrozumieć, panie profesorze i kochany ojcze, że my jesteśmy w sytuacji takich pionków, przeciętny Polak, który nie ma możliwości powiedzenia i naprawdę co czuje, nie ma dyskusji właśnie, czy to jest normalne, że ucieka się będąc patriotą, no, niby kochają ten kraj.
Ale pani Mario, bo ja próbuję, pani Mario...
Masowo nawet z miejsc, których nie ma warunków.
Pani Mario, halo?
I my to przyjmujemy i my
pani
pomagamy,
Mario?
Ale proszę zrozumieć, jesteśmy bombardowani.
Pani
I
Mario?
Na przykład ja to już kończę to życie. Ale tak się zastanawiam, jak się czują inni ludzie. Powinna być dyskusja jakaś. I powinno, przepraszam, to już na koniec, nagle przestała być istnieć pandemia. Nagle. No bo nie wypada, prawda, ludzi przyjmowanych, takich uciemiężonych badać, czy oni
pani
są
Mario,
czy nie.
Nagle czy się słyszymy?
Przestało istnieć, a ja przeżyłam też COVID i mam różne komplikacje. I tak samo
pani
nie
Mario.
Mówić o tych naszych zadarzeniach.
Przepraszam najmocniej, że państwo, bardzo proszę, abyśmy się, dzwoniąc do Radia Maryja, też słuchali, aby nie wygłaszać no, tylko
monologów,
tak, bo nie chodziło mi tutaj o polemikę z panią Marią, tylko nie mogłem złapać wątku wypowiedzi pani Marii. Pani Mario, przepraszam bardzo. I też coraz gorsza była jakość połączenia. Rozumiemy, że to pani mówi, że jesteśmy rozbici, rozdygotani emocjonalnie, ale żaden program w radiu, w telewizji nie ostoi się, jeśli będziemy każdy mówił na inny temat. Po to jest temat podany, żeby się go trzymać i jest wiele innych tematów, również ważnych. Dobrze, ale dzisiaj mamy ten temat. I tak każde radio, nasze Radio Maryja też tak działa. Tak to jest, tak się umawiamy i prosimy, aby tego się trzymać tutaj.
Ja bym tylko dodał, że chciałem nawet jeszcze parę rozmów, wypowiedzi wcześniejszych powiedzieć, jak to się rozwija Radio Maryja, bo ja jeszcze pamiętam rok 1994, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy w Krakowie Radio Maryja wtedy. I zdziwieni, że w ogóle można zatelefonować i rozmawiać z prowadzącym audycję. Jak myśmy wtedy jeszcze niedouczeni w tych rozmowach, my słuchacze z prowadzącymi, a z upływem czasu ta edukacja medialna dzięki otwartemu mikrofonowi daje pozytywne efekty. No ale wtedy daje pozytywne efekty, jeśli mówiąc słyszymy jednocześnie, co do nas chcą w tym momencie powiedzieć. Bo być może za długo mówimy, bo być może zeszliśmy z tematu, ale często dorwawszy się do mikrofonu, jak ten, kto chciałby wykrzyczeć wszystko, co mu na sercu, jaka drzazga jeszcze tam siedzi, a są określone tematy, które, do których dyskusji się zaprasza. I wtedy jest sens tej dyskusji. To jest ta nasza edukacja medialna. Wtedy jest sens tej dyskusji, gdy rozmawiamy o danym temacie, a rozwijając go na wszystkie strony, odnosząc do wszystkich wcześniejszych także zadr, które są w naszych sercach, duszach, także i do sąsiadów, i do dalszych, i bliższych sąsiadów, gdzie mieszkamy, to staje się wtedy roztrzęsiona tak dyskusja, że wywołuje gorsze emocje niż poznanie tematu. I dlatego myślę, że pomimo wielokrotnych próśb i wezwań ze strony ojca, pani Maria nie chciała jednak zakończyć tej rozmowy, nie słuchała ojca. No wobec tego uważam takie podejście, jak ojciec zastosował, za dopuszczalne i dziękuję za nie.
Odbierzmy telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam pana.
Mówi Bogdan z Krakowa.
Kłaniam się panie Bogdanie.
Ja taką rzecz chciałem zapytać, ponieważ już kilka razy dzwoniłem, a chciałem skorzystać z tego, że pan profesor jest akurat w radiu dzisiaj. Chodzi mi o moc nadajnika z Krakowa. Nie wiem, czy on to wie, że ta moc jest tylko 5 kW, a tam RMF, pierwszy program i tak dalej mają po 60.
Panie Bogdanie, to jest bardziej pytanie do nas, do ojca Grzegorza, moja, nie do pana profesora.
Ale ja nie jest to temat, chciałem zapytać taką rzecz. Bo na pewno wie, jako czy trzeba o to wystąpić jeszcze raz, czy można jakieś, no po prostu, czy jest możliwość, żeby zmienić to na inną moc?
Panie Bogdanie, ojcowie wszystko wiedzą. Wobec tego myślę, że...
Proszę zadzwonić, panie Bogdanie, albo napisać.
Ja już kilka razy dzwoniłem, akurat mi się nie udało, gdy był ojciec Grzegorz, ale chodzi o to, czy w ogóle ojcowie, bo po prostu w Krakowie jest tak, jak się jest w szpitalu, nie można odbierać...
Panie Bogdanie, rozumiem, już panu odpowiadam. Panie Bogdanie, panie Bogdanie,
jeżeli się jedzie przez Kraków, są takie miejsca...
Proszę państwa, ponawiam prośbę, aby dzwoniąc, abyśmy się nawzajem słuchali. Po raz kolejny. Panie Bogdanie, jeśli pan mnie słyszy, proszę napisać maila do nas, do Radia Maryja i że to dla ojca Grzegorza prośba, pytanie i opisać problem. Teraz tego problemu na antenie nie rozwiążemy. Nikt z nas nie jest tu kompetentny, ani pan profesor, ani ja. I nie jest to temat naszych rozmów. A więc bardzo proszę zadzwonić na recepcję albo napisać na adres mailowy, który jest podany w internecie, opisać króciutko, o co chodzi i że to do ojca Grzegorza pytanie. I to będzie chyba najlepsza droga tutaj w ten sposób. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, do audycji jeszcze można?
Można, witam pana. Mogę pana imię?
Rafał z imienia Wrocławia.
Bardzo proszę, panie Rafale. Słucham uważnie, już na antenie jesteśmy.
Okej.
Okay. Halo?
Halo, halo?
Tak, słucham pana uważnie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rafał z Wrocławia z tej strony. Ja chciałem do dzisiejszego tematu się odnieść, roli i pluralizmu mediów w czasach pokoju i czasach wojny, tak?
Tak.
Ja myślę w ten sposób, takie dwie refleksje podstawowe, że już do początku mediów, tam gdzieś od XVI-XVII wieku, kiedy pierwsze gazety, prasa zaczęły się pojawiać, media mają taką funkcję nie tylko informacyjną, ale też funkcję opiniotwórczą. Mają ogromny wpływ na opinię publiczną. I to jest jedna rzecz, którą myślę powinniśmy pamiętać i co się z tym wiąże, to nie zawsze te media są skore i skłonne do przekazywania tylko i wyłącznie prawdy. I to jest taka, myślę, no, wada odwieczna mediów. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, o której chciałem wspomnieć. Czy to w czasie wojny, czy to w czasie pokoju, pluralizm mediów nie powinien polegać na tym, że jedne media przekazują prawdę, a inne media po prostu prawdy nie przekazują, a przekazują jakieś tam fake newsy, czy fakty zmyślone, czy wręcz tworzone pod potrzeby określonego tam programu. To tyle, myślę.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo.
Zrozumiałem, że pytanie o tej opiniotwórczej, czyli wypowiedź o tej roli opiniotwórczej mediów nawiązywała do tego, od czego zacząłem dzisiejsze tutaj w radio spotkanie, pokazując wyraźnie, że właśnie ta opiniotwórcza rola we współczesnym społeczeństwie wypełniana jest właśnie przez media, ale wcale nie musi być ona przypisywana programom informacyjnym. Informacyjne no powinny jednak być rzetelne, to znaczy informować, nie wprowadzać nieprawdy, kłamstwa, ale sprawdzonych informacji. Natomiast opiniotwórczą część otrzymujemy wówczas przede wszystkim w programach publicystycznych. To właśnie nadawca powinien dbać o to, żeby w tych programach publicystycznych, w rozmowach z zaproszonymi gośćmi, móc umożliwić wymianę poglądów wszystkim uczestnikom tego spotkania. No i taka jest rola także właśnie tych programów, szczególnie roli opiniotwórczej w programach publicystycznych. No, nieczęsto się zdarza, że tak te strony są zapraszane. Często strona słabsza chce przekrzyczeć tę silniejszą w argumentach i zagłuszyć argumenty te silniejsze. No, mieliśmy takich wiele programów, w których obowiązek zaproszenia, szczególnie w programach publicystycznych, w programach publicznych nadawców, jest obowiązek zaproszenia tych wszystkich przedstawicieli poszczególnych partii. No i gdy nie ma się czym zaprezentować czy przedstawić swoich argumentów, to się wtedy przekrzykuje, uniemożliwiając przeciwnikowi, temu drugiemu dyskutującemu, wyrażenie tej opinii, która powinna dotrzeć również do odbiorcy. Kiedyś starałem się to zwalczyć na początku kadencji w ten sposób, żeby tę realizację w mediach publicznych, udostępnienia programów, które by pozwoliły tym, którzy aktualnie wypełniają swoje zadania z woli wyborców, rządzenia państwem, żeby mogli wypowiedzieć je, obronić, przedstawić, argumentować. No i nie mogłem do tego doprowadzić. W końcu uznano, że w wiadomościach będzie to ten gość wiadomości. No, okazywało się później, że pretensje były do telewizji publicznej za to, że tylko są z jednej strony i to ministrowie zapraszani albo ze strony prezydenta. No i zamienił się ten program już na, przyjął inną formułę. I tego myślę, że brakuje, żeby odbiorca mógł otrzymać bezpośrednio od źródła, czyli od tego, kto stanowi zasady rządzenia, czyli w parlamencie, albo zasady wykonywania, pracy wykonawczej, żeby mógł przedstawić to, co argumentować to swoje
decyzje,
to działanie rządzącego. No i wtedy ta opiniotwórcza rola byłaby wypełniona, bo więcej wiedziano by, często na podstawie małych jakichś szczątkowych informacji ocenia się całość rezultatów rządzenia. No myślę, że tego trochę brakuje, szczególnie w publicznych mediach, ale no jakoś się starają to rządzący tymi mediami, czyli kierujący mediami, naprawić, szczególnie centralnymi, bo regionalnych to myślę, że to w większym stopniu jest dostępne.
No dzisiaj w ogóle mamy w mediach problemy przerostu sfery tej emocjonalnej nad taką merytoryczną dyskusją. Chyba to jest problem.
No niestety, tak.
Bardzo mocny, tak. Odbierzmy telefon. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Witamy serdecznie. Mogę Pani imię poznać?
Teresa.
Pani Tereso, witam na antenie Radia Maryja i słuchamy uważnie.
Teresa z północnej Polski.
Tak.
Szczęść Boże. Ja właśnie chciałam odnieść się tak do tych mediów i to mediów teraźniejszych, które przekazują te relacje z wojny teraz tam z Ukrainy. No i właśnie to jest taka relacja jednostronna jak gdyby, bo tylko widzi się to, co jest, dzieje się na Ukrainie, a nie ma tej przekazu tego ze strony tej rosyjskiej, tego Putina, który atakuje, prawda? I tak ludziom właśnie trudno jest tak odgadnąć to w zasadzie, czy to jest prawdziwe przekazy, czy to są nieprawdziwe przekazy. I bo widzi się na przykład relacje naszych dziennikarzy, którzy tam są, nie? I ja tak oglądam, no bo śledzę po prostu to, śledzę w internecie tam i tak samo w telewizji. I po prostu widzę, że nasze dziennikarze nie są tam jak gdyby w tym centrum tej wojny, nie? Bo nieraz jak się oglądało wcześniejsze, które były wojny, które były prowadzone gdzieś tam w Afganistanie czy w Syrii, to te dziennikarze nawet tam już nie pamiętam, jakiś nasz dziennikarz zginął bodajże tam, tak? Bo był w tym centrum tej wojny, tak?
A wczoraj zginął dziennikarz amerykański, czy przedwczoraj?
Ale, znaczy tak, ale ja tam mówię o tej wojnie, co tam chyba była, nie wiem, w Afganistanie czy gdzieś.
No a ja mówię o wojnie na Ukrainie teraz.
Tak, ja rozumiem. Tak. Tylko, że to tak właśnie ten. No i ten dziennikarz tak przekazuje, to ostatnio też tam od Kijowa ileś kilometrów przekazywał, nie wiem, w cerkwi jakiejś tam bodajże było to cerkiew, jakoś ona tam się nazywała, nie ta miejscowość. Tylko wiem, że Biała Cerkiew, no już mniejsza o to. I właśnie też, tylko z tego oddalenia takiego przekazują nam to. I ludzie właśnie się gubią, ja rozmawiam też z ludźmi, nie? No i jeden mówi tak, no słuchaj, no nie wiemy, jak tak naprawdę tam jest faktycznie, no czy to jest, czy nie ma tamtej wojny, czy on tak rozwala naprawdę, czy te zdjęcia są podawane takie, czy to były zdjęcia z jakichś innych, no i tu właśnie ta pani Maria, co mówiła z Warszawy, prawda? No ale też tak mówiła, że nie wiadomo jak jest, nie? No a tutaj jest, jeżeli taki temat podjęty, no to mi się wydaje, no ja nie mam nic tutaj przeciwko ani ojcowi, ani panu profesorowi, ale powinni ludzie wszyscy się wypowiedzieć, tak? Nie wolno skracać komuś, czy kogoś tam rozłączać na... No, nie wiem, mi się to bardzo
nie skracamy, pani Teresa, tylko jeśli ktoś próbuje nawiązać dialog z rozmówcą, ktoś, kto dzwoni, a nie słyszę w ogóle podjęcia dialogu, no to...
Nie, no to tak.
Tylko w takich przypadkach, jak pani słyszała sama.
W takich przypadkach oczywiście, to tak, no bo jeżeli ktoś nie odpowiada, nie słyszy, no to jest normalne.
No
nie?
I tylko tak to miało miejsce.
No i właśnie o to chodzi, że my nie wiemy tak naprawdę jak jest, no że ci ludzie tutaj do nas uciekają, no to też nie wiemy, co jest szykowane nam, no proszę ojca, no nie wiemy, co nam jest szykowane.
No nie wiemy.
Dlaczego nie idą ludzie na Węgry, przepraszam,
no idą tam, gdzie siadą autobusami, odsyłani są do Niemiec ponoć. Ale też jak słyszałam tam chyba, czy mówili w telewizji, czy czytałam gdzieś, że niby tam wszystkich też nie przyjmują, no bo już nie mają, po prostu już mają jakby tam dość. No i to jest takie...
Półtora miliona ludzi ucieka bez powodu? Z kaprysu? Nie wiemy, co tam się dzieje, pani mówi.
Nie, no znaczy może... No uciekają, ale...
No właśnie.
Ale uciekają i... To jest takie nie bardzo zrozumiałe. Nie bardzo. Dla wielu Polaków to jest nie bardzo zrozumiałe.
Że uciekają przed wojną?
Że tak powiem, co tam się dzieje. Co tam się dzieje na tej Ukrainie w zasadzie i dlaczego to się tam właśnie dzieje? To jest pytanie.
Mhm. A no dlaczego to jest drugie pytanie. I dlaczego to jest inne pytanie? Owszem, to prawda. Dlaczego tak się dzieje? Tak.
No i to ten przekaz, przekaz mnie nie satysfakcjonuje na przykład w telewizji. Nie, to na przykład dziecko kiedyś było płaczące, to na początku chyba drugi dzień wojny było non stop i ja się tak do męża mówię, no słuchaj, zobacz jak grają tym dzieciakiem. No przecież to nie wolno w ten sposób. No gdzieś tam dzieciak mały, no on ma, nie wiem ile tam miesięcy, no może roczek, może dwa, no i nawet petarda taka na Sylwestra, jak strzeli, to dziecko się boi. A co mówić, dopiero gdzieś tam samolot spadł, no na pewno nie na jej dom, tylko obok i to dziecko wrzeszczy, no i tym dzieckiem grają. No grają wszystkim teraz, naprawdę nie wiem, ale dla mnie to się nie bardzo podoba, bo powinni być przekaz z jednej strony i z drugiej strony. No i ja tyle chciałam powiedzieć, no szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, pani Teresa.
No więc pani wypowiedź pokazuje, że potrzebna jest jeszcze jedna edukacja medialna. Mianowicie informacja o tym, że jeżeli w coś w danym przekazie nie odpowiadało, mam zastrzeżenia, że jest to nieodpowiednio przekazane, może tak jak pani tam określa, granie dzieckiem. Ja natomiast nie wiem, czy to o ten sam obraz pani chodzi, ale ja to odbierałem jako ten klip z piosenką, który ma zawsze ten sam obraz pokazany. No i dlatego jest w tym klipie ten obraz powtarzany. Natomiast jeśli się nie podoba, to się pisze skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Podaje się według wypełnienia formularza, który jest na stronie internetowej. W tej skardze podaje się kiedy, jaki program i co uważam, że było nieodpowiednie. Ta skarga wchodzi w obieg, dostaje ją nadawca odpowiada na tę skargę i przekazuje program, audycję. Audycja jest oceniana w Departamencie Prezydialnym, następnie przez członków, którzy znajdują się na drodze przebiegu tej dokumentacji i ostatecznie wychodzi pismo albo przez panią dyrektor Departamentu, albo przez pana przewodniczącego podpisane, w zależności od poziomu rozpatrywania sprawy. No i wówczas nadawca, jeśli to było rzeczywiście naruszenie przekazu wymaganego ustawą, to wówczas będzie wiedział, że musi naprawić ten błąd w ten sposób, że już więcej go nie powtarzać, a jeśli było to naruszenie istotne, no to jeszcze dostanie karę finansową. Więc wtedy jest to skuteczne, a jak pani zamiast tam przekazać, przekaże dzisiaj w czasie rozmowy, nawet nie wiem o której audycji, nie mogę tego potraktować jako skargę, bo jeśli ja bym ją wniósł zamiast pani, to byłbym wyłączony z rozpatrywania tej skargi, więc po prostu edukacji medialnej przekazuję tym, którzy mają jakieś uwagi do tego czy innego przekazu, żeby skierowali to do Krajowej Rady w formie skargi. To nic nie kosztuje, poza tym, że trzeba czas przeznaczyć na to wypełnienie krótkimi zdaniami swoich uwag odnoszących się, ale konkretnych, a nie ogólnie, że to mi się nie podoba. Bo wiadomo, że wszystkich się nie zadowolą, nie zadowoli audycja.
Ten program w tym dniu, o tej godzinie, tak, opisać scenę.
I o co chodziło w tym programie, w tym coś, co uważa się, że jest nieodpowiednie.
A czy ilość skarg ma znaczenie? Czy gdyby pani Teresa napisała sama ona jedna, to będzie...
Nie ma znaczenia.
Aha, jedna osoba też
rozpatruje się każdą skargę jako skargę. A jeśli dotyczy tego samego, niekiedy bywają tak, że 12 tysięcy skarg wpłynęło zebranych internetowo, no i też było rozpatrywane jako problem, a potem ta odpowiedź temu, kto koordynował dostarczenie tych wszystkich internetowo zebranych skarg przekazuje się informacje. I do nadawcy, oczywiście wskazując mu, jeśli była nieprawidłowość, jego działania nieprawidłowe. I wtedy osiągniemy jakiś konkretny cel. A tak to sobie pogadamy. My sobie tutaj pogadamy. Ja od pani tego nie mogę przyjąć informacji. Natomiast pani z sąsiadami pogada i powie, no tacy sąsiacy owacy. W ten sposób nie postępujemy. Chcemy osiągnąć coś konkretnie, to osiągajmy konkretnie. Tak samo jak mówimy pluralizm. A za mało tych różnych mediów. Dobrze. Uruchamiamy teraz media już od dłuższego czasu, konkursy na miejsca na multipleksach radiowych DAB+, czyli tych cyfrowych. No i lokalne zostały umieszczone. Jest 12 możliwości, nie jest to jedno miejsce, tylko aż 12, a zgłoszeń 7, 8. No i wszyscy, niektórzy w trzech różnych spółkach występują i nie można im odmówić, ponieważ nie ma chętnych innych zgłoszonych. To nie mogę powiedzieć, że temu samemu z różnymi firmami nie mogę dać tych trzech miejsc na multipleksie. Teraz ogłoszone zostały ogólnopolskie. Dotychczas ogólnopolskie w kraju radiowe są tylko trzy. Poza publicznymi. RMF, ZK i Radio Maria. A teraz w ogłoszonym konkursie jest na 9, z tym, że 3 są zarezerwowane dla dotychczasowych ogólnopolskich. A pozostałe 6 są możliwe do osiągnięcia. Wobec tego i to jeszcze przy zmniejszonych opłatach, znacząco zmniejszonych opłatach za koncesję. W tych przekazach. No więc warto, mówiąc o pluralizmie, o zapewnieniu pluralizmu, żeby ci, którzy zamierzają do takich konkursów przystąpić, żeby przystępowali, a nie mówili, że a to jeszcze później zobaczymy. A później się już następnych konkursów być może nie ogłosi, tylko będzie dobieranie już bezkonkursowe, prawda, tych na wolne miejsca, tak jak niewypełnione, no to ktoś zgłasza się, to jeśli spełnia wszystkie wymagania ustawowe, może otrzymać. Więc to wtedy też jest zapewnienie szerszego przekazu, pluralizmu. Dlatego o tym pozwalam sobie tutaj wspomnieć, że na te ogłoszone konkursy odnoszące się właśnie do DAB+, żeby, jak mi tam jeden z dziennikarzy mówił, a zbojkotują i nie zgłoszą się, no to będą tracić. I będzie wtedy już następny konkurs, już bez żadnych takich zabezpieczeń, że tym, którzy dotychczas mają przekaz analogowy. No ale to tak na marginesie.
Tak, konkretnie działajmy. Radio Maria, halo.
Nie będzie po Franciszku Chrystusie Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam, ojcze Dawidzie, chyba tak?
Ojciec Witold.
Mówi Jerzy z Francji. Panie i się? Pana profesora. Otóż chciałbym może powiedzieć tak na początku. Jak uniknąć manipulacji, dania się zmanipulować, tak jak ja robię. Ja słucham informacji różnych źródeł, porównuję i ponadto są, prawda, źródła, które się pokrywają i wtedy widzę wyraźnie, gdzie jest manipulacja, pod jakimś kątem nie ma przedstawiana rzeczywistość, nie jest obiektywna, tylko jest tendencyjna, wobec tego eliminuję takie media i już ich nie słucham. To jest pierwsza rzecz. Druga, co ja zauważam w czasie dyskusji, różnych rozmów w telewizji, na przykład w TVP Info. Cóż nam brak? Nam brak wielu rzeczy, no niestety, jesteśmy doskonali. A mianowicie, chyba tej największej, jak się dowiedziałem, cnoty, to jest cierpliwości. Ale i mówca nie może zaczynać się swojej mowy od prowokacji i złej woli. To znaczy mówca, bez względu na to, kim on jest, jakiego wyznania, jakiej partii, nie powinien traktować się i z góry nastawiać się negatywnie na przeciwną stronę, ponieważ nikt z nas nie ma prawdy całkowitej. One są częściowe i one mogą się wzajemnie dopełniać. Każdy mówca powinien powiedzieć zupełnie życzliwością do drugiej osoby, nie patrząc źle na tą osobę, niestety tak istnieje. Dlaczego chcę przedstawić Państwu moje zdanie w tej sprawie z góry, żeby wprowadzić jakoś dobrą atmosferę i wyjaśniać tego i w tej jego optyce stać się zrozumieć, jak on to rozumie. I wtedy strona przeciwna też nie atakuje, ale albo się zgadza, mówię faktycznie, przekonał pan mnie, to jest sprawa obiektywna, ja też tak samo myślę, albo ja uważam, że jednak nie, bo wyjaśnia się i pozostaje się dalej niejako wrogami, bo jeżeli będziemy tak robić, no niestety, nie dojdziemy do prawdy, będziemy tylko się ze sobą kłócić i kłócić, nic poza tym i mętlik ludziom w głowie robić. Ludzie tego nie lubią, bo pewna kultura powinna być. Dla mnie obojętnie, czy ktoś z lewicy, czy z prawicy, ja go słucham. Jeśli on ma rację, to przyznaję, ja też tak uważam. Ale ja dlaczego mam powiedzieć, że on nie ma racji? Dlatego, że on jest z lewicy, czy tam z prawicy? Nie ma to znaczenia. Prawda obiektywna tylko się liczy. I tak powinniśmy dyskutować właśnie w mediach publicznych, to jest najważniejsze. No ale kiedy są wiadomości, to nie powinno się urabiać, powinno się przedstawiać o obiektywną rzeczywistość bez względu na to, jaka ona jest. A ludzie, niestety, naród polski jest inteligentny, wyciąga wnioski z tego, pozwolić obywatelom mieć swoją opinię. No i trzeba być jednak krytycznym, nie przyjmować wszystko jak dziecko. Trzeba porównywać i odkrywać tych prawdomówiących. W ten oto sposób ja to widzę.
Dziękuję, panie Jerzy. Kłaniam się. Szczęść Boże, kłaniam się również, panie profesorze.
No, ja bym określił, dziękując panu za wypowiedź, określiłbym to jako kolejna lekcja edukacji medialnej. I o tym braku cierpliwości, jeśli dyskutujemy bez prowokacji, no też z tym porównywaniem, to miałbym tylko jedną uwagę, że często porównujemy z tym samym właścicielem, który wpływa na to medium. Już kiedyś w naszej dzisiejszej rozmowie przywołałem te przypadki, które w codziennym przeglądzie mediów otrzymuję i dlatego to muszę wiedzieć, z kim porównuję. Tę informację uzyskano mu jednego, drugiego i z kim mam porównywać, bo no ale myślę, że pan już z tym doświadczeniem i tym spokojem potrafi to realizować i nie wejdzie w pułapkę innej nazwy, ale tego samego właściciela.
Odbierz mu telefon.
Radio
Maryja, halo.
Innej nazwy,
halo. Halo, witamy pana serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony.
Radio Maryja, halo. Witam serdecznie, proszę o wyłączenie radia.
Tak, tak, już to zrobiłem.
Witam, mogę pana imię poznać?
Józef.
Panie
Krakowa. Znany jestem panu profesorowi Kaweckiemu. Troszkę, chociaż nie wiem, wśród tylu licznych ludzi.
Panie Józefie, już proszę do tematu, czekamy, słuchamy uważnie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Józef z Krakowa, nie wiem, czy to było słychać na antenie.
Wszystko od początku.
Tak, mianowicie odnosząc się do takich wypowiedzi, że nie są przedstawiane w środkach przekazu wszystkie jakieś aspekty tego, czym żyjemy w tej chwili, właśnie ta wojna na Ukrainie się toczy. Tak się składa, że ja obudziłem się o 4 rano, to była 6 godzina czasu moskiewskiego i słyszałem na falach średnich to przemówienie Putina. Oczywiście on się czuje taki namaszczony przez na Boga, raczej przez patriarchę Cyryla do zaprowadzania ładu moralnego na świecie. On tam wspomniał o zepsuciu Zachodu moralnym. Oczywiście to nieuprawne do mordowania tysięcy, milionów ludzi, bo ktoś jest nawiedzony. O co chodzi? To nie wnosi nic do tego, że ja bym się utożsamiał z tym. Natomiast jest prawda, że Ukraina otwiera się na Zachód, a tam rządzi masoneria, otwiera się na wszystkie zagrożenia moralne. Właśnie słyszałem o tym, że kobiety tutaj, te Ukrainki, co do Polski przyjeżdżają, namawiają do aborcji w każdym momencie ciąży.
No nie wiem, jak ale to można nie one wykonać, namawiają, tak? Tylko ich namawia pewne stowarzyszenie.
Tak, 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 panie profesorze. Pan
nie to zna. Nie one namawiają.
To tym się pokazuje. Mianowicie to nie uprawnia właśnie do tego, ale tego nikt nie powiedział, że musimy się przed tym bronić. Demokracja jest najważniejsza, prezydent demokratycznie wybrany, a my musimy jako ludzie Kościoła wierzący po prostu działać, tak? Działamy dla obrony życia w Polsce. No, w każdym razie nikt tego nie powiedział właśnie.
To ale panie, czy pan, czego nikt nie powiedział, bo nie bardzo rozumie pana wątku?
Ja nie bronię Putina. Ja tylko mówię, że on się czuje namaszczony, żeby zaprowadzać porządek.
No tak, to
a ma takie motywacje, że świat jest, a tu jest prawosławie. No ciekawe, czy prawosławie by narzucił wszystkim na świecie.
No to jest Putin, tak? Ale do czego pan zmierza, panie Zofie? Bo patrzę, też mamy 5 minut do końca audycji.
Nie, ja już kończę. Nie chcę rozciągać
tylko tego. Tylko niech pan postawi pytanie, czy jakieś
Odnoszę się do tych wypowiedzi, że w środkach przekazu nie są... Ja nie mówię o konkretnym radiu. Przedstawiamy wszystkie jakieś motywacje tej drugiej strony. Opadły takie zdania w dyskusji. Tak. No, dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze?
No tutaj trudno coś do czegoś się odnieść, więc przykro mi, ale nie znalazłem wątku, do którego powinienem się odnieść. Mhm.
Mamy 4 minuty do końca naszej audycji. Panie profesorze, no faktycznie temat, który omawiamy, wojna na Ukrainie, on nas dotyka i to słychać po tych telefonach, też po tych tak nieraz rozbieżnych opiniach na temat też mediów, tak? Też po tych oczekiwaniach różnych. No, trudna rola mediów, banał teraz tutaj mówię, w pokazywaniu wojny na Ukrainie, a zarazem trudno chyba o bardziej taki klarowny, że tak powiem, szukam słowa, klarowny niech będzie sytuację. Jest agresor i jest ofiara, tak? A więc no, wojna jest złożona, ale równocześnie jest, no, jest ofiara i jest kat. Tak to można powiedzieć krótko chyba.
Ja myślę, że trzeba na ten cały problem spojrzeć w taki sposób, że on uczy nas wszystkich roztropności. Roztropności uczy, rozpocznę tutaj od samej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Roztropności w podejmowaniu różnych decyzji, które mogłyby uniemożliwić czy utrudnić pluralistyczne wyrażanie poglądów i działania umożliwiające wytwarzanie opinii. Ale także te wszystkie administracyjne działania, one muszą wynikać z ustawy i tu nie ma jakiejś możliwości zaprzestania, nie realizowania tego. Natomiast roztropność potrzebna jest także i od samych nadawców, żeby właśnie tym przekazem starać się przekazywać to, co najistotniejsze w przekazie z prawdy oraz w publicystycznych audycjach, które też przecież uzupełniają te informacyjne, pozwolić na wyrażenie takiej opinii, żeby odbiorca mógł także ćwiczyć się w mniej doświadczony, a inny bardziej doświadczony przyjąć swoją opinię na rozpatrywany temat. Trzeba pamiętać o konieczności obrony tej wspólnego gniazda, czyli tego, gdzie jesteśmy w państwie. Państwo musimy bronić. To nie może bronić tylko tam prezydent, premier. Oni tam w Ukrainie broni premier, prezydent, pokazując, że jest w tej obronie razem z obrońcami. Ale także i w Polsce, oczekując w tym momencie oczekują działający w tym imieniu, w ramach, w imieniu społeczeństwa, oczekują wsparcia od tego społeczeństwa, a nie ciągłego tylko mówienia nie wierzę, nie słucham i wysłuchać częściej tych podpowiedzi takich burzących. Tu powinno być oczekiwanie w tej roztropności, a roztropność to jest służenie Polsce. I patrzeć pod kątem tego, czy służę Polsce, rozpowszechniając taką czy inną informację, uczestnicząc w jej tworzeniu, nawet zamieszczając tę informację o takich filmach, o których mówiliśmy, które demaskowałyby pewne ruchy obrońców. No i także nie burzenia tego, co powinno być budowane i cementować i powinno cementować społeczeństwo. I to jest roztropność nadawców, ale i również odbiorców. A jak już mówiliśmy w mediach społecznościowych, to i odbiorca, i nadawca mogą być ci sami, bo i ten nadawca to jest właśnie odbiorca z innych programów informacji. Więc żebyśmy widzieli wspólnotę, w którą nie tylko mają inni budować, a my mamy się tylko temu przyglądać, ale mamy we wspólnocie również ją budować w opiniach i w rozmowach, w wypowiedziach, które niekiedy też tych przekazywanych przez różne media, żebyśmy widzieli cel ważny, cel najważniejszy. Najważniejszy to jest to bezpieczeństwo, obrona kraju przed różnymi zakusami, także i tymi, które wiążą się z cyberatakami. Żebyśmy ten zamiar tych, którzy takie ataki prowadzą, również potrafili rozszyfrować. I taki widziałem cel i tak się staraliśmy z ojcem to realizować także i w tej audycji. Serdecznie dziękuję za możliwość spotkania. No i cóż, pozostaje tylko cieszyć się, że może radować się, jeśli by ta audycja pomogła jako taka edukacja medialna państwu uczestniczącym w audycji jako odbiorcy, jako także współuczestniczący w dyskusji, w wypełnianiu tego swego obowiązku wobec Polski.
Bardzo dziękuję panie profesorze za ten wieczór, za tutaj też te objaśnienia, bo to jest temat, który każdego z nas dotyka. Jutro rano wstaniemy, albo zanim się położymy dzisiaj jeszcze, znowu będziemy w tym świecie mediów i będziemy podejmować decyzje w sercu, wierzyć, nie wierzyć, co robić, jak to oceniać. Nasze smartfony, jak też mówiliśmy w tej pierwszej części, są też takim polem bitwy, też w tej wojnie na Ukrainie, która się toczy, która jest w ten sposób tak bardzo blisko nas. Naszym gościem, drodzy Państwo, był pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie profesorze, dużo sił, światła, mądrości na pana pracę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Raz jeszcze bardzo dziękuję. I dziękuję również Państwu za udział w naszej dyskusji. Thank you.